here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Dobry. Udało nam się ustalić wszystkie zasady naszego wyjazdu, o czym może słuchacze nasi nie wiedzą. Robimy wyjazd i moją ulubioną częścią tego wyjazdu było to, jak szybko uda nam się zorganizować. Czy zorganizujemy się szybciej niż kobiety? Z całym szacunkiem dla kobiet. I przyznam, że trwało to długo, ale daliśmy radę. Jesteśmy zorganizowani. Trzy dni.
Jest dopiero środa.
Czterech mężczyzn. Trzy dni. Czy znajdą auto? Czy znajdą posłanie? Czy kupią karimatę? Już niedługo w kinach. Daliśmy radę. Daliśmy radę.
Jak koszmar poprzedniego lata.
To tak powinno być. Czterech mężczyzn. Sebastian. Dobry.
A ten człowiek już nie żyje.
Poczekaj, teraz jest 6 miliardów ludzi, muszę zgadać, który nie żyje. Uwielbiam twoje takie... Ten człowiek nie żyje już. Ten człowiek, który robi ten głos, tak?
Tak. Zmarł chyba jakieś 2-3 lata temu, a może dalej.
A to nie był ten głos, to taka była namiastka tylko, więc musiałem zgadnąć, że porównujesz mnie do... No, 6 miliardów ludzi. 6 miliardów ludzi.
Nie, udało się. Wyjadziłeś.
Aha. No i co powiesz?
Nie wiem, ma się tak kilka luźnych, wolnych myśli. Widziałeś tego młodego Jasona Williamsa? Czy Jacksona Williamsa?
Nie, chyba nie wiem o kim mówisz. Nie wiem o kim mówisz. Nie znam człowieka.
Nie, Jasona Williamsa, białej czekolady.
A ten co ma takie podkrążone oczy, jakby pał? Ten synek?
No, coś jakby tata mu coś zostawiał.
Tata mu dorzuca tam do tego. Poczekaj, bo ja znów przy kawie muszę opuścić teren, żeby nie pobudzić ludzi. Zaraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w domach koszykarzy w Stanach Zjednoczonych, tych zdegenerowanych graczy, gdzie alkohol jest podawany dożylnie pewnie. I czterech mężczyzn. Już...
Czterech mężczyzn.
Głupie.
Nie, to jest jakiś taki film drogi.
Dobra, już jestem. Co się dzieje, że to jest synem Jasona Williamsa? Chcę być lepszy.
Nie, że jest próba takiego budowania, że jest syn LeBrona Jamesa, jest syn Jasona Williamsa. Teraz czekamy na syna... Na jakiego syna czekasz najbardziej?
Czekam na córeczki Kobe'ego Bryanta. To znaczy pięknie nazywają. Pierwsza nazywa się Natalia, druga nazywa się, nie zapomniałem, ale ładniej. I czekam na nie w WNBA. Mój drogi, dobrze, jest to pytanie. Co, jak podoba ci się inaczej? Widziałeś zdjęcia w ESPN Buddy, photoshoot Kevina Love'a i Brittany Griner?
Brittany Griner.
To jest ta koszykarka.
Tak, to jest taka leśnika, która jest facetem, tylko bez łatka, tak?
TV Republika by to przeszło, w innych stacjach nie. Aha. Okej.
Ale to jest ten taki facet, który dankuje z góry, tak? To jest ten taki, on ma takie gwiazdy wytatuowane na ramieniu.
No nie potwierdzę, nie zaprzeczę. No to jest ta koszykarka.
Ona się tam pobiła z jakąś swoją dziewczyną, też koszykarką, z Tyzy, tak? Coś takiego?
Tak.
Były ciche dni.
Z Glory Johnson. Tak.
Okej, no i ten facet. No dobra, no i co?
Jest też Kevin Love, koszykarz, który podpisał kontrakt z Cleveland Cavaliers, przez co LeBron James będzie kontendował przez 4 kolejne sezony. Ma szansę na 6 pierścieni. Pomyślałeś o tym?
Ale dlaczego pojawił się na...
Ponieważ Kevin Love był kiedyś puszystym Kevinem Love'em. Był kiedyś takim tłuściutkim Kevinem Love'em, takim ponczusiem.
Markiem Gasolem.
Tak, Markiem Gasolem z Lausanne High School, bla, bla, bla. I Kevin Love na przestrzeni lat, na przestrzeni kariery, przez ostatnie dwa lata głównie, schudł, porządnie schudł. I teraz ten Kevin Love też pojawił się w ESPN Body Photoshoot. I można sobie zobaczyć półnagiego, nagiego niemalże w całości Kevina Love'a, jeśli ktoś chce.
No i co? Jest kocur?
Myślałem, że widziałeś i moglibyśmy o tym porozmawiać, bo miałem dobre pytania. No ale jeśli nie widziałeś, to...
Ale nie, to nie, no to dawaj. No,
ja nie.
Ale to nie znaczy, że nie mogę odpowiedzieć na pytanie.
Straciłeś. Trzeba śledzić po nocach, co się dzieje. Zdjęcia, to wszystkie zdjęcia, które się przesyłają. Musisz oglądać, klikać. Patrzeć czasem. No to nie, to nie, to nie.
Ale to ja zapytam cię, czy widziałeś zdjęcie Marcina Gortata w Sopocie?
Widuję cały czas jakieś zdjęcia Marcina Gortata z Przemysławem Karnowskim i z tym polskim znakomitym piłkarzem. Lewandowski, tak. Tak, widzę. Cały czas od trzech dni oni wrzucają cały czas zdjęcia do internetu, to dobrze.
A, bo ten taki misiowaty to Karno. Tak właśnie wygląda trochę jak Karno, ale to do sylwetki Marcina G to jeszcze mu troszeczkę brakuje. Siłka!
A jaki Sopot? Pytanie moje. Jaki Gortat, Sopot, jaki Sopot?
Gortat jest na jakiejś prywatnej plaży w Sopocie i tam... coś popija i chyba Przemek Karnowski jest koło niego i...
Pytanie...
Niezłą rzeźbę ma.
Człowiek z nadmorza zapyta się człowieka z Łodzi.
Centralnej Polski.
Prywatną plażę. Znaczy nie to, że to jest, że otwierają się oczy i eye popping, jakieś prywatne plaże, gdzie są prywatne plaże w Polsce? Chciałem wiedzieć, bo tutaj nie ma, w tych rejonach.
Aha.
Na Pomorzu Środkowym my nie mamy.
Ośrodka jest przyklejona plaża i tylko człowiek, który ma...
Aha, ale do ośrodka! A, to do ośrodka, tak?
Do ośrodka, tak.
To barsz, to nic. Ja bym się wstydził siedzieć nawet na takiej prywatnej plaży, jakbym był Marcinem Gortatem. Ja myślałem, że ty mówisz o że ktoś ma dom, że ktoś ma posiadłość i ktoś ma prywatną plażę.
Nie, to na pośrodku.
Ja bym się nawet nie pokazywał, jakby był Marcinem Gortatem w takim miejscu. Naprawdę, bez sensu. To ujma na honorze. Proszę cię. Ale są takie miejsca w Polsce, gdzie ktoś ma ładną chatę i ma tak wyrzeźbioną plażę tak do końca prawie, do wody.
No tak, miał tam oplata i
no. I są takie miejsca w Polsce? Ktoś ma?
No chyba tak.
Czy nasi słuchacze, jeśli mają przyjaciół, kolegów, tatę, mamę, mogliby się podzielić z nami, gdzie są takie miejsca w Polsce, gdzie jest tak prywatne plaże, ktoś ma po prostu, ktoś ma. Ja jestem wydawcą gwiazd basketu i mam prywatną plażę. No dobrze. I co? Mówisz, że rzeźba?
Rzeźba bardzo dobrze wygląda. No, wiesz... Byłem zdziwiony, no.
Śmiesznie przy nich na tych zdjęciach wygląda ten znany polski piłkarz, który jest taki mniejszy od nich. I taki stoi, że kurczę, oni są wysocy. Ale ja jestem znany. Jestem bardziej znany niż oni, ale oni są wysocy. Też takie...
Brakuje jeszcze Tomasza Golowa i będzie trzech najlepiej zarabiających polskich sportowców.
Tak, trzech najlepiej zarabiających polskich sportowców, a obok nich Przemek Karnowski, który na drugi kompo.
Ale Przemek, on tak słucha, jak to się radzi.
Tak.
Przemku, a teraz posłuchaj, jak to jest, jak się zarabia miliony. No i Przemek tak siedzi i tak słucha. Będzie dobrze, Przemku.
To też jest zabawne, ciekawe, czy to jest taka żenująca sytuacja dla Przemka, w głowie Przemka, że my do tego w ogóle kiedykolwiek dotarliśmy, ale docieramy teraz. Ciekawe, czy to jest taka żenująca sytuacja dla Przemka, gdy na przykład udziela wywiadu i odpowiadam, bo oglądałem wywiad i z Przemkiem gościa, który mógł nie wiedzieć dużo, aczkolwiek dużo wiedział. Ale mógł nie wiedzieć pewnych rzeczy. I zastanawiam się, czy gdy Przemek udziela wywiadu, i myśli sobie, że ta osoba, która z nim udziela, która przeprowadza z nim wywiad, w jej głowie Przemek jest koszykarzem, który zarabia duże pieniądze. Wiesz, jesteś koszykarzem, znanym koszykarzem. Tak, nie zarabiasz dużych hajs.
Ale on miał wywiad z Moniką Olejnik?
Nie, nie rozumiem żartu. Nie rozumiem żartu.
A nie, w sensie, że pani to krotka czasem też mi się wydaje, że ona rozumie więcej niż jest naprawdę, ale...
Aha.
No dobrze, no, tutaj zażartowałem.
No nic, tak się zastanawiam, czy Przemek myśli o tym, czy ktoś myśli o nim, że on ma dużo hajsu, on nie ma, jest mu głupio, wiesz o co chodzi. Takie, taki proces myślowy.
Przemek, przecież postawisz...
Jeden procent.
Marcin!
Myślę, że ty mówisz...
Robert!
Nie ma! Wysyłają Przemka do baru tak na takiego pewniaka, że Przemek ma... A potem on ich woła spod baru. Robert! Ja tylko... Ma pani pożyczyć, ale głupia sytuacja.
Mogę na kreskę? Na ciebie biorę! Na ciebie!
I taka siara, nie? I odchodzą dziewczyny od razu i... Nikt nie chce...
O, Robert! Ty masz kaskę?
No, ty masz kaskę? Tak, no. Ciekawe. Śmiejemy się teraz...
On nie ma kaski. Przemek Kadowski zarobi więcej niż ty i ja, więc możemy sobie teraz troszkę z niego...
Może my będziemy Przemkowi Karnowskiemu na szóstym graczu robić 1% dla Przemka.
To było straszne.
Nie, to jest tak naprawdę... Jest... Jest... To znajduje... Nie no, to...
Ale dać!
Proszę, proszę. To znajduje się w obrębie żartu z NCAA, mojego podejścia, że to jest dla mnie totalna abstrakcja i ja już po prostu doszedłem do punktu, w którym już nie mogę tego zrozumieć, że trenerzy wyciągają 5-6 baniek wokół, 20 tysięcy ludzi przychodzi na trybuny, a ty masz jakieś stypendium i to jeszcze jakieś nieciekawe.
No ale masz chyba to jedzenie wtedy w tej kantynce, to jest za darmo, nie?
A drugi kompot już nie, musisz zapłacić.
Zapłacić. Nie, no bo tam wtedy dobierasz, aż jesz. No, znaczy w sensie, no tam jest taki buffet.
No, tak jak mój tata na kursie.
Tak. Makaron z tym, makaron z serem.
Tak, jak pracownicy kapeny. Mają stołówkę też sobie za darmo jedzą. To tak samo koszykarze, którzy nie dostają pieniędzy, w przeciwieństwie do pracowników kapeny. Też mogą jeść
tak
za darmo. I 20 tysięcy ludzi przychodzi oglądać, jak skręcasz autobus. Nie mogę. Przepraszam za to 1%, to wygłupiłem się. Chodziło mi naprawdę o to, że ja nie mogę tego zrozumieć, że to tak nadal, że istnieje taki system, że jest taki system, że w tych czasach...
Taki,
jest...
taki niewolniczego wykorzystania człowieka. No, to Stany Zjednoczonych, kraj, który walczy z niewolnictwem.
No jak mi się to...
Rasizmem i...
Tak mi się to trochę nie przelicza. Może to jest zbyt bardzo lewicowy pogląd. Bo widziałem poglądy innych ludzi, którzy uważałem, że tak, idź na studia.
Ucz się.
Rozwijaj się u tych wielkich trenerów.
A widzisz, a ja mam pytanie do ciebie, co Przemek studiuje? A widzisz, kolego?
Baristykę? Nie wiem. Nie wiem, co studiuje Przemek. Mam nadzieję, że studiuje jakieś...
Nauki społeczne, albo nauki tam socjalne.
Tak zwał. Psychoseksuologia i takie rzeczy. No nie wiem. Nie wiem. Ale ponoć jest tak, że tak faktycznie jest, jak nam się wydaje.
Że te
historie o tym, że DeMarcus Cousins wchodzi nagle na imprezie w piątek do... Jest na Uniwersytecie Kentucky, wchodzi DeMarcus Cousins, bo taka historia jest, że wchodzi DeMarcus Cousins i pyta się, która mu zrobi... I tak cztery podnoszą ręce i on sobie wybiera i idzie z nią. To takie historie są prawdziwe. To jest prawda, to dzieje się na poziomie nawet...
Aha, ale to chcesz powiedzieć, że Przemek dzięki temu ma ten?
Nie, ja nie mówię, ja po prostu...
Że może nie, ale za to jak powie coś takiego, to rączki w górę?
Tak! Tak się dzieje.
Że to jest zapłata, tak? To chcesz powiedzieć? Nie rozumiem, że wymiar.
No, to jest ciekawe, może to jest zapłata, może to uniwersytet ci daje. Ojejku, dobrze. A chciałem ciebie tylko zapytać, co myślisz o tym, że Aaron Brooks podpisał kontrakt z Chicago Bulls?
nie, ale Chicago Bulls, sami też, Chicago Bulls nie zrobili żadnego ruchu w tym off-seasonie, oprócz tego, że tak powiem, utwardzili to, co ich było.
Tak, im więcej czasu mija, tym, tym bardziej to widać.
No i co, znaczy, że Fred Hoiberg jakby tak mówi, ja zrobię z tym samym to, co... Oj, proszę pani!
Pani zrobi jak kupę na Marszałkowskiej?
Nie, jestem dla Markusem Aldridge'em. ale widok.
Kurde, Moldrice. Mogę krzyknąć, jestem Tymie.
Chicago tak, ja wiem, utrzymali, ale to już nie mówiliśmy, że ten zespół potrzebuje jakiegoś przewartościowania.
To są dwie drogi teraz.
Odrzucić Janika Noa, odrzucić Taza Gibsona, nie wiem, no, coś. Derrick Rose, ej.
Albo wrócić wszystkich ludzi, którzy byli i zagrać z nimi sezon pod nowym trenerem.
To jest takie chyba najprostsze, najmniej wymagające.
Typu Mark Jackson, Steve Kerr.
Fred Hoiberg.
Tak, typu, jest nawet podobna analogia do tego. Typu, co
tak?
Robi... Tak, jest analogia. Fred, co robi Fred Hoiberg na przykład, to co zrobił Steve Kerr. Steve Kerr na przykład tam... Na końcu okazało się, bo ta historia jest dłuższa, to nie jest tak, że Steve Kerr przyszedł, powiedział, dobra, Draymond Green będziesz grał, a ty David Lee nie będziesz grał, to trochę inaczej było. Jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy, w spokoju. Ale on zrobi coś takiego podobnego nawet. Powie, słuchaj, Paul, chodź na ławkę, a ty Nikola graj w piątce. Na przykład zrobi taki ruch i to zmienia na przykład Chicago Bulls, obraz Chicago Bulls teraz. No, nie, tak sobie pomyślałem, ale wiesz co, tak sobie też pomyślałem o tym, że jak jest zawsze ten proces wolnej agentury i są zespoły, które nic nie robią na przykład. Chicago Bulls jest zespołem, który podpisuje tylko swoich graczy. A na przykład jak inne zespoły wykonują ruchy, to jest żeby to, jak to ładnie powiedzieć, obserwuje się na Twitterze albo na stronach klubowych, tworzą się takie plemiona, nie wiem czy zauważyłeś. Jak jest free agency, to się robią plemiona. Kibice klubów reagują, mamy go, albo jest nasz, złapaliśmy go w siatkę, Wiesz, jest takie szczęście. Nawet jeśli jest to zawodnik, który myśli, że zwłaszcza teraz, na w tej wolnej agenturze, że ciężko kogoś przepłacić, bo idą te zarobki w górę, więc tak sobie zawsze możesz to wytłumaczyć. Ten Kosta Kufos za Grecję. I polewasz za Grecję. Są takie plemiona, w tym sensie, że mamy go, może nie jest to najlepszy, ale mamy go, jest nas. Budujemy się. I czasem się zapomina o tym, że się też traci. I zapomina się też o tych zespołach, które nic nie robią. I te zespoły, które nic nie robią, czyli na przykład Chicago Bulls, nic nie robią, nie wydaje mi się, żeby traciły przez to, że ich nie ma. Wiesz, nie pojawiają się w nagłówkach. Na przykład Oklahoma nic nie robi, ale zrobiła wszystko w lutym i czeka na to, aż wszyscy będą zdrowi. Chicago nic nie robi.
Tak, no i tak to, mają chyba tego kwestię NSA Cantera do załatwienia.
No zawsze coś jest, zawsze jakiś Samadze, Kriston, NS Canter, ktoś zawsze jest. Tak? Zawsze coś tam zawsze trzeba zrobić. No, ale
trzeba tam przydłubać.
90, tak, ale przykręcić tam, coś zrobić, tak?
Przykręcić.
No. No i są zespoły, które się cały czas pojawiają, w których się mówi, tak? Spurs, Lakers.
Są też właśnie grupa Desperatos, Knicks, Lakers.
Tak.
Boston,
Clippers,
Boston.
Dallas. O Dallas na przykład. Dallas jest świetnym przykładem. Dallas jest idealnym przykładem tego, o czym mówię, bo Dallas wygląda jakby wygrywało coś cały czas. Ale chyba Piotr Zarychta dobrze zauważył, że Dallas wygrywa, ale to jest team, który wejdzie do drugiej rundy playoffów. Dla mnie, ja mam takie pytanie, czy to jest team w ogóle, który na pewno wejdzie do pierwszej rundy playoffów? Wiesz, w sensie wygrywamy tutaj coś, jest tu Matthews, DeAndre Jordan. To nie wiem, top 2 nie wiem, z 10 podpisań. Albo top 2 z 5 zmian klubów, tak? Ten
no, Maciek, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że taki PR to jest najważniejsza rzecz. No. Ważne, żeby mówili, tylko nazwy nie przekręcali. A co mówią, jak mówią, to już nie ma znaczenia.
Tak sobie myślę. Bo ten czas będzie powoli mijał. Będziemy teraz wchodzić.
Nie, no to już off-season powoli się chyba już kończy. No wymień mi top 5 wolnych agentów, z którymi jeszcze chciałbyś coś zrobić. O których myślisz, o którym myślisz, kurczę, gdzie on, kiedy on znajdzie swój własny dom? Czy jest dla niego jeszcze cut space? A może on już jest poza ligą? Hej!
Miałem
ludzie!
Miałem to mieć dzisiaj i nie zdążyłem wczoraj skończyć tego. Ale mogę ci powiedzieć, stop wolnych agentów w 2016. W 2016 mogę ci powiedzieć, ale to chyba nie jest tak interesujące teraz. Ci, którzy zostali ludzie, nie wiem. Ty masz jakichś swoich kotów takich? Nie zwróciłem uwagi, tak mówię, koty, kto tam jeszcze został? Jeszcze nie. Jeszcze już tak nie zrobiłem. A ty?
Nie, no właśnie chyba pierwsze piątce jest NS Kanter chyba.
No, tylko że teraz okazuje się, że nikt już nie ma cap space'u na Kantera. Mało osób ma, żeby dać mu jakiś kontrakt, którego Oklahoma nie wyrówna. Czyli to, powiedzmy, musiałoby być jakieś 17, nie wiem, 16 baniek rocznie, nie. Startująca umowa. I nikt takich pieniędzy nie ma, oprócz Filadelfii, która ma już podkoszowych. Swoją drogą niezłych. Tych, którzy są zdrowi. A nikt nie ma inny cap space'u, żeby mu to zaoferować. I Oklahoma, z tego co widziałem dwa dni temu informację, próbuje się dogadać z NSN Kanterem za jakieś 15 milionów dolarów, czy mniej, nie wiem. Takie przeczekanie rynku. I myślę, że Detroit mogło to zrobić. Ale to też jest taka ryzykowna kwestia, bo ryzykujesz to, że w przypadku Detroit bardziej niż Oklahoma, Reggie Jackson na 80 milionów dolarów za 5 lat. Nie wiem, dla mnie to są ok pieniądze, dla Reggie'ego Jacksona.
Ale zobaczymy.
Znaczy, ja nie jestem fanem Reggie'ego Jacksona, wielkim, lubię go, ale wydaje mi się, że w tym systemie, w jakim on będzie grał w przyszłym sezonie, no chyba, że nagle Stanley Johnson okaże się wirtuozem dribblingu, w sensie ja też byłem kiedyś czarny, w tym systemie, w którym będzie grał, okaże się, że on będzie All-Starem. On może być All-Starem, bo on będzie pompował liczby i Detroit na przykład będzie w pierwszej ósemce. On będzie tam robił, będzie grał na wysokim usage'u. Tak jak grał. Usage'u, jak to nieładnie brzmi.
No oby.
Tak, no, on tak będzie grał.
Ja mu serdecznie kibicuję, bo to jest fajny chłopak.
On był liderem NBA, to już mówiłem w ilości posiadań pick and roll i był też według Synergy Sports liderem w NBA w punktach i asystach wykreowanych po pick and rollu w meczu od czasu, gdy trafił do DJ. Tam były chyba, jeśli dobrze pamiętam, 23 punkty. Zdobywane i kreowane po
pick and roll. Miał skill grać, no. Pytanie, czy teraz Andre Drummond będzie mu to robił.
No. I teraz nie będzie Monroe'a na przykład pod koszem. Tylko
no,
będzie,
no właśnie, no właśnie.
To teraz będzie Iliasowa na obwodzie, będzie miał więcej miejsca. Serio, to jest tak... To nawet nie chodzi o to, że Reggie Jackson będzie, że on jest jakimś, nie wiem, lepszym graczem niż Kyle Lowry, ale będzie miał dużo możliwości. Jeśli mu to wszystko zostawi, Stan Van Gundy, zostawi taki system, to będzie miał bardzo dużo możliwości do zdobywania punktów, do podawania, do po prostu kreowania, rozgrywania i... Oczywiście to jest takie duże uproszczenie, że oni będą tak grać w ten sposób, ale chciałem powiedzieć o tym, że... Detroit mogło zaczekać z Reggie'em Jacksonem i mogłoby go mieć taniej. Na przykład mogłoby go podpisać za 70 milionów dolarów za 5 lat. A robić takie małe przepychanki o coś. Tylko, że to jest zawsze to ryzyko, że...
Ale wiesz co, mi się wydaje, że on by się odrazi.
No właśnie, to jest...
Jakby ktoś tylko zwęszył, że jest tego tak, to by położył te pieniądze na stole. Sakramento by położyło pieniądze na stole.
No... Mogłoby tak być, tylko że Sacramento...
Nie, nie.
Przepraszam się, mój drogi, ale muszę jak pani z linijką, przyjść i powiedzieć, nie, Sacramento nie położyłoby mu pieniędzy, bo oni już wzięli Rajona Rondo. Rajona Rondo trzeciego dnia. Ale...
To Maciek, ja mówię tak, oglądałem ten Summer League, tak? Jak jeszcze decyzja nie zapadła. No to on sobie już tam stał z boczku.
Widziałem, z bratem.
Z Van Gundy sobie rozmawiał, z Durantem sobie rozmawiał. Był taki, wiesz, a było tam, what's the number? What's the number?
Tak, było.
What's the big number? What's the number? Reggie Jackson.
Tak, ale...
Tam,
proszę cię.
Ale to było poukładane, i od początku było poukładane. On nie był wolnym agentem, Maciek.
I to jest to ryzyko, to jest to ryzyko, że możesz... Dobrze, ale no mówię, bo pojawiły się głosy, że Reggie Jackson, znaczy to nawet nie chodzi tyle, że otrzymał za dużo, tylko że Detroit mogło, że Detroit negocjowało przeciwko sobie, bo nikt tam już nie mógł zaoferować Reggie'emu Jacksonowi realnie większego kontraktu. I teraz masz sytuację, w której możesz przybić go za 80 baniek i pomyśleć, a, chuj, idę na dwa cisy, tak pomyślał Stan Van Gundy. A, masz 80, chuj, idę, od razu sobie muszę poprawić humor, dwa cisy. I zestaw. No bo do KFC, na coś małego, ty, żeby nikt nie widział. I wychodzę, minuta, Stan Van Gundy w KFC. Albo zastanowić się i pomyśleć, a, ponegocjujmy z chłopaczkiem i z jego rodziną. Ponegocjujmy z nim. W końcu, skoro nikt nie może nas przebić teraz, to tak może się troszeczkę z nim poprzepychajmy.
Ale wszystko, Maciek, mi się wydaje, że w lutym oni mu powiedzieli, słuchajcie, Stan Van Gundy przyszedł do pokoju, znaczy zepchnęli go do pokoju, posmarowali framugę masłem, on wszedł i powiedział, słuchaj, ty jesteś moim gajem, no, ty jesteś moim...
Tak, powiem, bo to był styl na rynku, to zrobił Edwin.
Ty się już o nic nie ma, pieniądze są, czekają, pokazał mu takie szeleszczące banknoty i dlatego chcę, żebyś grał u mnie, bo ja z ciebie zrobię gwiazdę NBA. No to Reggie Jackson powiedział, naprawdę?
Nie, Reggie Jackson chciałby przecież z drugim Magiciem, on wie, on chce spróbować swoje szanse przed drugim Magiciem, bo mówił o tym przed poprzednim.
Nie te warunki
fizyczne. Istniało to zagrożenie, że Reggie Jackson na przykład mógłby się obrazić i powiedzieć, a weźmy ofertę kwalifikacyjną, fuck off, będę niezastrzeżony za rok, taki jak Greg Monroe.
Tak.
To właśnie to zagrożenie istniało. Dlatego tak mi się podobają te ruchy Pelikanów, podobają mi się ruchy z Anthonym Davisem. Że go wzięli, zgarnęli, od razu przedłużenie masz. I wczoraj patrzyłem, Anthony Davis otrzyma 32. Mógłbym skończyć na 32. 32 miliony dolarów w sezonie 2020-2021. Są na najwyższe zarobki. To poprawnie są wyższe zarobki niż Michael Jordan.
Tak jest, Michael dostał 30.
A nie dostał w jednym sezonie 31, w tym kolejnym 30,5, coś takiego. W pierwszym 30... W sensie, że w jednym sezonie dostał trochę więcej niż w drugim, ale to może jest różnica między 29 a 30, ale chyba nie było więcej niż 32,3, chyba
ale,
nie.
Ale podobno Michael ma już taką tabelkę i tam mówi coś o sile nabywczej tych pieniędzy, że on tak naprawdę realnie zarobił najwięcej. Bo wtedy w 96 można było za to kupić tam ileś kwadrylionów ton masła, a tutaj już jest o tyle mniej, w związku z tym to on zarobił więcej.
No musi mieć jakieś wyliczenia, które miałyby wskazywać na to, że jednak zarobił więcej.
Jest pierwszy, na pewno.
Tak. Kto jest najbardziej przepłacony na rynku? Czyja umowa otworzyła ci oczy i pomyślałeś sobie, nie. Właśnie nawet na tym rynku, nawet na tym rynku, gdzie trudno przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości, jakie będą... Znaczy trudno. Jakie będą stawki kontraktów za rok, tak? Która umowa otworzyła ci oczy, pomyślał sobie, nie, już panowie, to za dużo. To zdecydowanie za dużo. Czy masz takie umowy?
Mam.
Pomówmy o czyimś szmalu. To jest zawsze najciekawsze.
No na to znaleźć, a więc mają szmalu, a teraz oni też mają go bardzo dużo. Najbardziej przepłacony oczywiście Anthony Davis. No tak obiektywnie. No, w wartościach bez granic, no nic nie dostał więcej, no więc serio? Znaczy jedna kontuzja i...
Mój drogi, ale musisz pamiętać o tym, że wszyscy mogą doznać kontuzji w przyszłym sezonie.
Nie,
w ogóle,
ja wiem,
jak będziemy rozmawiać o przyszłym sezonie, to się...
Rozmawiam o
kontuzji. Przepraszam, właśnie, bo możemy wejść w każdy team po tym, co się wydarzyło w playoffach, tak? Jeśli dobrze pamiętam, były tylko 3 drużyny, które skończyły zdrowe playoffy, względnie zdrowe.
Tak.
Tak? Więc w tym momencie, zapowiadając sezon, możemy przy każdej drużynie, przy Cleveland, przy San Antonio, przy Oklahomie, nawet przy Golden State możemy przypomnieć, że Bogus, dalej Houston, Dwight, tak? Przy Memphis, czy Mike Conley, ktoś mu znowu coś zrobi z twarzą, co z jego stopą, na przykład, wiesz, przy każdej drużynie można mówić o kontuzjach. Ale Anthony Davis jest według ciebie przepłacony, czy tylko chcesz powiedzieć, że po prostu dostał bardzo dużo i...
Nie, no, dostał bardzo dużo, no. Dostał tak dużo, że inni tak powiem zmieni po prostu.
Czy Anthony Davis jest maksymalnym graczem w NBA?
Teraz?
No. A, złapałem cię. Wiesz, że cię złapałem.
Za dwa lata zapytasz, to odpowiem tak, ale czy dzisiaj jest maksymalnym graczem?
No którym on jest graczem w NBA?
No dobra, no jest.
Jest i dostał maksymalne pieniądze.
Dobra.
To możemy wyciąć. Ale jak zwykle możesz z tego wyjść, jak chcesz. Ale ja cię zostawię na chwilę. I popatrzę sobie na jesień w Słupsku.
Dobrze. Słuchajcie. Najbardziej przepłacony, no Corey Joseph.
To jest to. Tu pomysł.
Znaczy facet zarobił 4 miliony w całej swojej karierze, teraz zarobi 7,5 sezonu. No. Więc on jest przepłacony. Dalej przepracany jest Aaron Wayne. To są jakieś chore pieniądze przecież.
Na podobnej zasadzie, tak mi się wydaje. Jest przepłacony. Znaczy przepłacony. W sensie na podobnej zasadzie można by odpowiedzieć dlaczego. Tak myślę. Bo Corey Joseph i Aaron Baines i Chris Middleton. 70 milionów dolarów za 5 lat.
Chris Middleton jeszcze powie, że to jest dobre value.
A ty powiedz, że Corey Joseph to jest dobre value. Kto wie?
Może tak powiem, bo...
Albo, że Aaron Baines to jest dobre value. Naprawdę.
Nie.
Dlaczego? Bo to chodzi o to chyba, że... Znaczy, nie chyba. To, co ich łączy, to, że każdy z nich miał w zeszłym sezonie stretch 50 meczy, których mógł... W sensie na podstawie tych meczy, 50, mógłbyś pomyśleć, że mogą być warci tych pieniędzy w przyszłości. Ale to jest...
Jak popatrzysz na to wszystko per 36, to na końcu okazuje, że są all-starzy.
O to chodzi, że Corey Joseph, Aaron Baines i Chris Middleton mieli dopiero pierwsze takie sezony w karierze, gdzie mógłbyś pomyśleć o tym, że mogą być warci większych pieniędzy.
W sensie, nie, że... Chris Middleton, to już tak myślałeś od przynajmniej 2 lat, no.
Że nie myślałem, ja 2 lata temu nie myślałem.
Drugi raz myślałeś.
Nie, aż takich. Nie, jeśli myślałem o nim przed poprzednim sezonem, to w kategoriach raczej, wiesz, 4 miliony dolarów, 5. Nie, ileś, 70 przez 5 to jest 14, tak? Dla mnie na przykład przepłacony jest... Znaczy, nie wiem, czy on jest przepłacony, ale otworzyło mi oczy. Costa Cufos, 33 miliony dolarów za 4 lata.
No, to jest dobre wali.
Tak? 8 milionów dolarów za backup centra?
Naprawdę. To nie jest zły deal,
bo który deal jest zły na tym rynku?
Robin Lopez wygląda gorzej niż Costa Cufos.
Robin Lopez jest lepszym graczem niż Costa Cufos. No są podobnymi graczami, ale jest lepszym graczem. Grał na wyższym poziomie. Ale Kufos też jest dobry. Kufos jest, mam wrażenie, trochę overrated. Jeśli Kufos może być overrated, to jest trochę. Nie wiem. Ale w zasadzie sam nie jestem pewien, czy Kufos za 8 milionów dolarów, szczerze powiedziawszy, to jest przepłata.
To
mi ciężko powiedzieć, tylko otworzył mi oczy Chris Middleton i otworzył mi oczy Kufos. Middleton może by okazać się, że jest wart tych pieniędzy. Zupełnie nie będę zdziwiony.
No dobrze, to jest rozmawiamy o przepłatach. To jest największy styl w takim razie.
Za pieniądze? Małe?
No. Lou Williams jest stylem?
Stylem? Lou Williams? Lou Williams mówił, że on po sezonie, w którym, popraw mnie, on został najlepszym rezerwowym sezonu, tak?
Tak.
W mojej głowie był. Dobra. Po sezonie, w którym został najlepszym rezerwowym sezonu w Toronto Raptors nie złożyli mu oferty, tak powiedział przedwczoraj w wywiadzie dla kogokolwiek. W dwóch wywiadach nawet to powiedział. To też jest ciekawe, bo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie złożyli mu oferty. A z drugiej strony, gość był najlepszym rezerwowym.
Justanasz nie dał.
Jeszcze raz?
Justanasz pomylił adres.
7 milionów dolarów za Williamsa. Faktem, że ktoś mógł, on pewnie liczył na 10 baniek. Tak czuję, że on liczył i nie dostał na tym rynku tyle. I taki trochę rozżalony może był przez to, że nikt mu nie zaproponował aż tylu pieniędzy, aż tylu złociszów. Danny Green za 10 baniek? Nie, to nie przesadzajmy. Czy nie przesadzajmy. Za 11 baniek. David West za 1 400 000. To są moje obiady. To są moje pieniądze. Przemek, masz. Najmniej. Patrick Beverley. O, Patrick Beverley. To jest osoba, której pomyślałem, że ona dostała za mniej. Wiesz, że Patrick Beverley w ostatnim roku kontraktu będzie zarabiał mniej niż 5 milionów dolarów. Według tego kontraktu. To jest 24 miliony dolarów, czy 5 za 4 lata. W sensie za 6 milionów dolarów Patrick Beverley to nie jest jakieś niedopłacenie wielkie, ale myślę, że on, ktoś mógłby gdzieś mu dać 9 baniek, 10 baniek tutaj na tym rynku.
No to niego jest problem, jak wygląda jego durability.
Jak wygląda jego Blake Griffin? Jak wygląda Blake Griffin Patryka Beverleya? Ciężko powiedzieć, jak wygląda Blake Griffin. Zrozumiałem Blake Griffin. Jak wygląda kto?
Durability.
Zdrowie. Tak.
Tak.
Zdrowie.
Na dużych przeciążeniach.
Miałem się trochę zluzował po tych pierwszych 1000 minutach w NBA. Tysiącu minutach. Już nie jest tak agresywnym obrońcą, jakim był na początku kariery. Gdy jeszcze musiał coś pokarać, przebić się. Teraz jest już trochę mądrzejszy chyba. Ale kontuzje nadal mu się przytrafiają. Kto jeszcze za mały szmal? Za mały szmal. No dajesz, bo zgubiliśmy coś. Na pewno kogoś zgubiliśmy.
Biondo.
No nie wiem, miałem wątpliwości.
3 miliony. Ale sprawia, jak już Anthony Davis jak resztę wydaje w bazie, to wiecie, tyle zostaje na wcale.
Nie wiem.
Nie?
Nie wiem.
Ja wiem, to jest kradzież.
Ale z drugiej strony, patrz, Biombo wchodzi za 3 miliony dolarów w trzeci dzień wolnej agentury. To czy to znaczy, że co? Bo nie przesadzajmy, Toronto to nie jest jakiś znakomity fit dla niego, znakomite dopasowanie. To nie jest jakaś wymarzona opcja dla Bismacka Biombo. Tam jest Valanciunas, tak? Tam jest nawet Lucas Bebe Nogueira. Więc agent Biombo nie miał lepszych ofert. Może to jest trochę tak, może nikt nie chciał zapłacić więcej Bismackowi Biombo. Dla mnie to jest zaskakujące, że Charlotte nie zrobiło z niego zastrzeżonego wolnego agenta, żeby go mieć w składzie i poczekać, aż się będzie dalej rozwijał. Jeszcze przez 3 lata chociaż zaczekać, bo ten człowiek nie umiał grać w kosza jeszcze. Gdy...
Kamiński, no to już tak trochę dużo.
Kto jest niedopłacony? Niedopłacony?
Niedożywiony.
Niedożywiony. Kto jest niedożywiony? Jeszcze. To jak słuchacze mają opinię, to prosimy.
To
może zapomnieliśmy o kimś.
To jest taka strona 6 gracz.
No, możesz tam popatrzeć. Tam jest chyba...
Taka fajna strona.
Tak. To robi Adam. Wiem, widziałem, pilnuję tego. To jest bardzo fajne.
Dobrze. Niestety. G. Crowder. 7 milionów. Amir Johnson.
12. 24.
Brook Lopez ze swoim durability? 20 milionów za 3 lata? Nie za rok?
No, z drugiej strony Brook Lopez, fantastyczny gracz, postap ofensywny, przodem do kosza.
Nie, zgodę, tylko że jest Lopez.
Zdrowie, jasne. No.
Mike Dunleavy to jest chyba z Filtra.
Mike, nie wiem, nie jestem już pewien, ale...
20 milionów za 3
lata. Ale to jest trochę wiek. Dobra, tak można w każdym... żadna umowa nie będzie idealna, jak będziemy przechodzić przez nie, domyślam się.
I mam szafę dosyć za dużo.
Śniło mi się, miałem sen, właśnie, dziękuję, przypomniałeś mi. Miałem sen, że Iman Shumpert został przehandlowany do Nowego Orleanu. Miałem taki sen. Śniło mi się i nie pamiętam za kogo. Nie za Davisa. Nie, to nie był jakiś przechwyt jakiś. Nie pamiętam za kogo. To dlatego, że oglądałem zdjęcia Drew Holiday'a z Twittera chyba przed snem. Ponieważ żona Drew Holiday'a jest piłkarką. Tam ostatnio były takie mistrzostwa jakieś, gdzie Amerykanki grały i Amerykanki... I ona zdobyła bramkę jakąś taką chyba ważną. To jest chyba... Znaczy to jest żona jego gra w kadrze amerykańskiej w piłkę. Żona Drew Holiday'a. I on kibicował. Ale to nieważne. No nie wiem. W każdym razie. Oglądasz Jalila Okafora trochę w lidze letniej?
Tak, oczywiście. Obejrzałem. Oglądam go cały czas.
A ten pierwszy mecz, z tego co pamiętam...
Cztery strefy znaczy.
Widziałeś ten pierwszy... No, ogromny usage. Ogromny usage.
Każdy z tych punktów, który zdobył w pierwszym meczu, znaczy.
Tak. I było kilka takich akcji... Że pomyślałem sobie, ojej, mówię, ale repertuar.
No. Tak było, Maćku.
Gra post.
Gra przede mną do kosza, gra, no cała kurde, bo on się jeszcze cholera jasna, lepiej rusza. No.
Nie podoba ci się, jak on się rusza?
Nie, za wolny.
Aha.
Nie masz wrażenia, że on gra na planecie innej grawitacji.
A nie masz wrażenia, że nadrabia trochę tym, jak nieźle kozuje na takiego centra, w takich wąskich miejscach, w takich ciasnych miejscach? Jak na przykład masz robić spin move do linii, on trzyma piłkę jak jojo, to jest bardzo, w sensie nisko na nogach, ładnie to robi, w sensie nadrabia tym wyszkoleniem, nadrabia może tą szybkość, tak, tutaj, te braki szybkościowe. No tak, to się
trudno. Nie, ja mam wrażenie, że brakuje mi tego takiego, tego. On jest taki takiego ciężki, taki bruko LPZ-owaty.
Mhm. No nie wiem,
no, ale tam,
ja
no,
się jaram.
No.
Ja się jaram nim.
Jarasz się?
Tak, jaram się. No jaram się, wyszkolenie tego chłopaka na wieku 19 lat jest nieprawdopodobne. No. Wiesz co,
ja się jaram.
Czy ta klasa od draftu będzie lepsza niż klasa Andrew Wigginsa Parkera? Może będzie lepsza ta klasa draftu. Co ja o tym pomyślałem, pan co
zdaje? Dobrze, powiem ci, kim ja się jaram. Ja mam teraz takie 5 nazwisk, z którymi się jaram.
Dobra. Dobra, jakieś dziwne nazwiska stawiam.
DeAndre Ayton.
Dobra, hej, dalej.
Marvin Bagley. Harris Giles.
Nie znam nikogo z tych ludzi, których wymieniłem.
Jeff Jackson.
To słyszałem.
I Dennis Smith.
Kto?
Dennis Smith.
Nie wiem. Opowiedz mi coś o tych zawodnikach.
DeAndre Ayton jest drugim Davidem Robinsonem.
Jestem podekscytowany. Dalej.
2018 rok, jedynka w gracie. Pamiętaj moje słowa.
Będę pamiętał.
Marvin Bagley, 6-11.
7 lat. Tennessee. Jeszcze w Sitowiu.
Nie, 99 rok. Więc 2018 porównanie do Jamesa Worthy'ego.
To przeciętnie.
Harry Giles, Chris Webber nowy.
A. No. Czy są jacyś obwodowi w tej grupie?
Josh Jackson to nowy Andrew Wiggins i Dennis Smith to nowy Chris Paul.
O, jest w końcu. Jak się nazywa?
Dennis Smith.
Dennis? Po prostu Dennis. Dennis to rozrabiaka, Smith, tak?
Dobrze.
To ciekawe. I to są gracze, którzy będą szli do draftu 2018-19?
18-19, coś takiego.
Aha, przyszłościowi.
Nie wiem, tego Edrisa Adebayo Bambama.
Nie, a co za mecz oglądałeś?
Nie, tak wiesz, już tak szukam nowych nazwisk, nowych podmiot, nowych, wiesz, czegoś, co będzie historią za chwilę. I powiem, że tak, pierwszy raz słyszałem o Harrym Gillesie w Palmie 273.
Wiem, dobrze, o Harrym Gillesie słyszałem, bo teraz jak zrozumiałem, że mówisz Gilles, Harry Gilles. Dobra.
A o Mohamedzie Bambie to słyszałem.
Tak, widziałem Mohameda, nie, on chyba nie nazywa się Mohamed, nazwisko ma Mamba, czy Bamba? Bamba.
Nie, Bamba.
I to
Bamba.
Jest, jak jest Black Mamba, to on jest Black Mamba, jest inaczej trochę, nie? Czy Bamba, w sensie Black Bamba.
Nie, Bamba.
Widziałem jego akcję, nie, prawdopodobnie długie ramiona ma.
No takich sam Perkins, no.
Tak, jest taka akcja, gdzie on daje z góry i myślisz sobie, że skoczył zdecydowanie za nisko i nagle on wyciąga ramiona i one się znajdują... Ojejku. Tam, gdzie ramiona Davida Wattsa nigdy nie będą się znajdować. Dobrze. To cieszę się. To znaczy, że będziesz wracał teraz do nich, do tych graczy i będziesz mówił, a pamiętasz, mówiłem ci.
Tak, to jest.
Czyli zajmujesz bandę. Zająłeś sobie 5 graczy.
Teraz zacznę cię obserwować.
Dobra, czyli zajmujesz bandę dokładnie. No to sprytne jest, to ja sobie.
Zobacz tego Andre Aytona.
Cieszę się. Na pewno zobaczę.
Oczywiście wielu graczy w tym wieku wyglądało super. Dzisiaj ich już nie ma. Przypomnę ci takie nazwisko, pewnie Delika Charaktera.
Tak, pamiętam Delika Charaktera.
Ale mi się nie udało?
Tak, tam problemem w Delika Charaktera było to, że w nazwisku brakowało mu H.
Ale on nawet do tego H był, miał H.
Pamiętam, pick Los Angeles Lakers z drugiej rundy draftu. Tak. On nawet grał trochę w tamtym
teamie. Tam pobił chyba z kimś, nie?
To był ten team. Tak,
że nigdy nie podam piłki.
On się pobił wcześniej się pobił chyba na jakiejś sali, gdzieś tam w NCAA, coś. W sensie na trybunach siedzieli i powiedział mu, no nie wiem, coś mu powiedział. On grał w tym teamie, gdzie Dwight grał i Steve Nash grał chyba. Wtedy
tak,
został
fajnie, chłopak.
Tak, były nadzieje. To wtedy też było tak, że mamy Delika Charaktera w drugiej rundzie. Wow.
Tak, ale ja dałem wtedy A. Dałem wtedy w moim prywatnym takim dzienniczku napisałem Los Angeles Lakers Draft A.
Ale to było już też to, gdzie szło. Oglądasz Kyle Andersona może w Summer League?
Widziałem. Znaczy ja spadłem z krzesła.
No ja widziałem ten pierwszy mecz Kyle Andersona z Filadelfią.
Ja myślałem, że jestem na slow-mo.
Nic nie zrobił zupełnie.
Znaczy,
próbował, ale on jest expensive Dinwiddie trochę. Brakuje mu tego na końcu. Jak już gdzieś tam się dostanie do tam popików, idzie w stronę paint, to nagle okazuje się, że człowiek ze skoku nie ma i nie może zrobić jakiegoś przewyższenia nad ludźmi, mimo wzrostu. Dinwiddie też ma wzrost. No to tak a propos trochę. Myślałem, muszę ten drugi mecz zobaczyć Andersona, ale... W tym pierwszym
świetny,
to...
Ten drugi mecz był świetny, Maciek.
No bo w tym pierwszym...
Drugi mecz, 25 punktów, wow!
No to dobrze.
Wow, mój Kyle, wow!
Ale w tym pierwszym meczu zupełnie nie. Zastanawiałem się, co może San Antonio zrobić z takim Kylem Andersonem. Rzut... On trafił jakieś trójki w tym drugim meczu?
Słucham? Trójki? Tak, trafił trójkę.
Trójkę, bo trafiał w pierwszą obręcz, w pierwszym...
Trafił trójkę, ale był tak w wszystkiej pozycji, zupełnie tam, wiesz, obrońca był gdzieś na pewno.
No nic, zastanawiam się, co z nim Spurs zrobią. To tak trochę jak powiedziałeś o tym Deliku Charakterze, że nie wiem.
DeAndre Dayton, Ayton.
Jak? DeAndre Ayton?
Ayton.
A-Y-T-O-N, jak...
A-Y-T-O-N, tak.
Czy to jest Herton Senna?
Ale ja będę miał 36 lat.
Dobrze. Dobrze, mój drogi, będziemy wychodzić. Czy było coś jeszcze ostatniej nocy, co się
zrozumia?
Danny H ma swoją bandę. Muszę to powiedzieć drugi dzień z rzędu.
Trzech białych troi.
Czwórka piątkowcy bez rim protection. Danny H postanawia wszystkich mieć.
No ale zrobią z Wolefem?
Mogą zrobić. Mogą zrobić, bo oni zeszli, tak? Z pieniędzy, z podatku, robiąc ten deal. Więc to jest oszczędność dla Warriors, to duża oszczędność. Więc teraz mogą zrobić stretch provision, użyć na nim. I jeszcze bardziej wtedy zaoszczędzą. No, to Ciekawy ruch jest.
No tak chyba tak zrobią.
Ja się nie spodziewałem, że oni wyciągną za Davida Lee jakąś wartość. Prędzej myślałem o tym, że oni będą musieli dodać pik, żeby zejść z kontraktu Davida Lee. Więc to jest...
No, to takie przejście tak powiem, z jednego kontrakciku do drugiego kontrakciku.
No. Może nawet jest małe zwycięstwo Warriors. Znaczy nie, no nie może być małe zwycięstwo. David Lee, kurczę, dealowany 3 lata temu miałby wyższą wartość, ale to może być małe zwycięstwo... Chociaż może nie, bo miał wtedy...
Nie, to jest zwycięstwo księgowego.
No, zwycięstwem może być to, że nie musieli dodać żadnego piku w drafcie, tak? Żeby pozbyć się kontraktu jego. Spodziewałem się, że coś wyjmą za to. Dobrze, mój drogi, bo ja chcę tylko wiedzieć, co u Jeremy'ego Lina? Czy są jakieś nowe informacje? Od swojego ulubionego gracza.
Coś myślę, że człowieka, czy on musi wziąć mnie, żeby ratować swoją karierę, bo taka narracja teraz jest, nie wiem, co stać.
Powiedz mi więcej.
Przecież mniej, ponieważ jeżeli nie wygrasz mniej, to być może twoja kariera będzie skończona.
Dobrze, cieszę się. Mnie bardzo motywują to, gdy ty mówisz o Jeremy Mlinie. Ja tak słucham tego i tak mnie to motywuje wewnętrznie. Dobrze. Trzymaj się, mój drogi. Będziemy kończyć.
Dobra, cześć.
No hej.